Radykalne centrum to idea, która szuka miejsca między dwiema skrajnościami. Między skrajną prawicą i skrajną lewicą, w środku, gdzie jest szansa na to, żeby być patriotą, żeby być tradycjonalistą, ale jednocześnie, żeby odważnie patrzeć w przód i widzieć szansę w rozwoju. Ta idea jest wspierana przez wielu patronów na stronie Patronite. Jeżeli jeszcze tam Cię nie ma, zachęcam, ażebyś wszedł. Może także uznasz, że warto ją wesprzeć. Dzisiaj kolejny program Prawem i Rozumem, który jest realizowany i promowany właśnie dzięki wsparciu patronów na platformie Patronite. Witam Państwa w kolejnym, 43. już odcinku Prawem i Rozumem. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o dwóch rzeczach, które zdarzyły się niedawno, a które, mimo że niepodobne, chyba jednak jakoś są ze sobą powiązane. Już tak jest, że czasami wszystko wydaje się nam ze sobą powiązane. Ja mam tak bardzo często, czasami nawet zastanawiam się, czy to nie jest jakaś spiskowa teoria dziejów i jakieś pójście w kierunku dostrzegania powiązań tam, gdzie ich nie ma. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat są i chciałbym Państwu pomiędzy tymi dwiema sytuacjami konkretnymi, które się właśnie wydarzyły, te powiązania pokazać. Natomiast nie chcę się skupiać na tych konkretach. Nie wiem, czy Państwo mają takie wrażenie, ale ja mam, że my jesteśmy w jakiejś takiej newsomanii zanurzeni. Jesteśmy atakowani tysiącem, milionem, setkami wręcz, nieraz mam wrażenie milionów, jeżeli popatrzy się na miesiąc, rok, wiadomości, które przychodzą, odchodzą i tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Otwiera się te portale, otwiera się gazety, a tam mnóstwo teraźniejszości, konkretnych zdarzeń, które mają miejsce, wydają się ważne, ale jutro już ważne się nie wydają. No ale mimo to trzeba mówić o konkretach, dlatego że jak się mówi o abstrakcji, to ludzie jakoś tego nie rozumieją. Więc ja w tych naszych spotkaniach nie generalnie przyjmuję takie założenie, żeby wyjść od szczegółu, a przejść do ogółu. Żeby wyjść od czegoś, co Państwo widzą, doświadczają, co może Was denerwuje, co może Was wkurza, a może Was cieszy. I na tym fundamencie konkretu zbudować coś bardziej abstrakcyjnego, coś bardziej ogólnego. Na przykład porozmawiać o zasadzie. I dzisiaj chcę tak zrobić. Chcę z Państwem w wideofelietonie porozmawiać o, jak powiedziałem, dwóch konkretnych sytuacjach. Pierwsza to wizyta prezydenta Nawrockiego w Predazzo, tam gdzie się odbywają Igrzyska Olimpijskie. I nowe szaty, nie króla, nie cesarza, ale właśnie prezydenta. W szczególności promocja marki na uroki. A druga sytuacja to sytuacja już bardzo prawnicza, mianowicie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który został złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą najwyraźniej zablokować wybór nowych sędziów do tego organu, czyli tych sędziów, których miałby teraz wybrać Sejm, a więc ta większość, która jest pod rządami rządu Donalda Tuska. No więc dwie odległe sprawy. Prezydent wizytujący olimpijczyków i posłowie składający wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ale jest pomiędzy nimi jakiś wspólny mianownik. Nazwałem go prywatyzacją państwa i brakiem godności. Te dwie rzeczy wydaje mi się są akurat tutaj właśnie na tym poziomie abstrakcyjnym, ogólnym widoczne. Więc dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, że właśnie te dwie idee, groźne, niedobre, są w tych dwóch sytuacjach widoczne. Zapraszam w takim razie na wideofelieton. Audio felieton. Najpierw więc te konkrety, o których mówiłem. Te dwie historie, do których zaczniemy, a później trochę ogólniejsza refleksja, co z nich można wyprowadzić. Więc pierwsza historia, jak powiedziałem, to sytuacja związana z wizytą prezydenta Nawrockiego w Predazzo, tam gdzie ma miejsce olimpiada, czy Igrzyska Olimpijskie, gdzie nasi zawodnicy i wielu innych zawodników zmaga się w ramach sportów zimowych o największe trofea. Wiele osób zwróciło uwagę na to, że prezydent pojawił się tam w osobliwym stroju, to znaczy w stroju sportowym, to jest akurat okej. Przyjechał na Igrzyska Olimpijskie do świątyni sportu, na święto sportu, więc to jest absolutnie w porządku. Natomiast okazuje się, że jest to jakaś specyficzna marka ubrań, mianowicie to są ubrania, które na przykład na piersi, na koszulce mają taki napis Now Rocky, pisane przez Rocki. I także na czapce mają taki napis, więc to są takie wariacje, jak rozumiem, z jednej strony na temat nazwiska prezydenta, bo można powiedzieć, że to jest bardzo podobne do tego nazwiska. Z drugiej strony jest to jakieś odniesienie być może do Rockiego Balboa, Rocky, Rocki, prawda? Druga część i to now na początku, takie dynamiczne teraz po angielsku, czyli teraz Rocky. Ale trzecia rzecz, która mi przyszła do głowy i która niestety nie chce mi z tej głowy wyjść, to to, że można przeczytać to, co prezydent ma na koszulce i na czapce, jak Now Rocky, czyli dokładnie tak, jak prezydent Trump o nim mówił. Do wszystkich tych elementów zaraz będę chciał się odnieść, natomiast jest jeszcze jedna informacja, która do nas dotarła przez dziennikarzy, przez media, mianowicie okazuje się, że to Now Rocky to jest znak towarowy, który jest zarejestrowany, z tego co rozumiem, przez siostrę pana prezydenta i jest to prywatna firma. No i tu zaczyna się problem, bo wiecie, prezydent może się ubierać jak chce, prezydent może chodzić w czym chce. Natomiast jeżeli on jedzie jako prezydent, jedzie tam za nasze pieniądze, no to niedobrze by było, gdyby był słupem reklamowym. A niestety wydaje mi się, że tak to trochę wygląda, mianowicie umieszcza na sobie, pierwsza osoba w państwie, znak towarowy, który należy do prywatnej osoby i w ten sposób go reklamuje. No więc staje się słupem reklamowym, a prezydent nie powinien być słupem reklamowym. Co więcej, jak powiedziałem, jest to firma prywatna, nie jest to firma państwowa, a w związku z tym wartość tego znaku towarowego, bo prezydent jest osobą bardzo znaną, jego wizyty są pokazywane w telewizjach, a więc uzyskują czas antenowy, który da się normalnie wycenić, ktoś dzięki temu zyskuje konkretne pieniądze. A więc wydają wszyscy Polacy, bo finansują wyjazd, a zyskuje tylko jeden Polak, albo jedna Polka, albo ktoś prywatny. To jest rzecz, która moim zdaniem jest po prostu niewłaściwa. Tak być nie powinno. I to jest z jakiegoś powodu dla mnie już pierwszy sygnał tej idei ogólniejszej, mianowicie prywatyzacji państwa. Nazwałbym tak sytuację, w której ktoś wykorzystuje swoją publiczną pozycję do tego, ażeby odnosić prywatne korzyści. To jest niestety coraz bardziej powszechne. To jest na przykład widoczne w Stanach Zjednoczonych, już nie będziemy się znęcać tutaj nad prezydentem Trumpem, ale jego działania dotyczące jego rodziny, jego włączanie się na przykład w promowanie filmu o jego małżonce Melanii, to są takie właśnie aktywności, w których ktoś wykorzystuje pozycję publiczną do realizacji interesów prywatnych. Tak w porządnym państwie nie powinno być. Te dwie kwestie powinny być oddzielone i my jako obserwatorzy tego, co się dzieje, powinniśmy być bardzo krytyczni, bo to znaczy, że ktoś po prostu nie ma szacunku dla naszych pieniędzy. Myślę, że to powinno być tak, że prezydent powinien na przykład reklamować, jeżeli mogę tak powiedzieć, na przykład jakąś fundację, która działa na rzecz dobra wspólnego, powinien reprezentować może jakiś cel charytatywny. To wszystko byłoby okej, dlatego że wtedy nasze publiczne pieniądze szłyby na publiczny cel. Natomiast tak jak powiedziałem, wydawanie naszych publicznych pieniędzy na to, żeby kogoś z jednej strony wynieść do tego honoru, jakim jest bycie prezydentem, a później finansować jego podróże po to, żeby ktoś prywatnie korzystał, no tak się nie godzi. A jeżeli się nie godzi, no to znowu godność. Jest jeszcze druga rzecz, która mnie tutaj bardzo razi, z Państwem chciałem się nią podzielić. Nie daje mi spokoju jednak to, że to, co prezydent ma napisane na koszulce i na czapce, właśnie jest dokładnie fonetycznie zapisane tak, może nie fonetycznie, ale jest tak zapisane i może być tak fonetycznie odczytane, jak przekręcone nazwisko prezydenta wypowiadane przez Donalda Trumpa. Donald Trump tak właśnie mówi o naszym prezydencie Now Rocky. Nie potrafi przeczytać tego nazwiska. Wiecie, ja wiem, że Trump jest dziwakiem i wszyscy już się przyzwyczaili, ale to jest brak kultury. To jest rzecz, której absolutnie nie powinno być. To znaczy sytuacja, w której ktoś ma gościa takiego jak prezydent dużego kraju w Europie, no to nauczenie się wymowy jego nazwiska poprawnej nie jest wielki problem. No, można zrobić, jeżeli tylko ma się odrobinę szacunku. Jeżeli ktoś przekręca to nazwisko, no to znaczy, że po prostu tego szacunku nie ma. Nie sądzę, żeby prezydent Trump przekręcał nazwisko Putina. I to nie tylko dlatego, że może jest łatwiejsze do wypowiedzenia. Takich nazwisk kończących się na cki jest w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo. W związku z tym, gdyby prezydent chciał, prezydent Trump, to nie przekręcałby i okazałby w ten sposób szacunek prezydentowi Nawrockiemu i nam jako narodowi. Natomiast jeżeli prezydent przekręca, no to na Boga, może by nasz prezydent nie przyjmował tego swojego przekręconego nazwiska jako swojej wizytówki, jako czegoś, co nosi z dumą na piersi i na czapce. No wiecie, nie wiem, dla mnie to jest takie dziwne, no gdyby ktoś na przykład chciał mnie zlekceważyć i przekręcić moje nazwisko, nieraz przekręcają moje nazwisko, zamiast Matczak mówią Mataczak. ja bym teraz napisał to sobie, nosił z dumą. To nie ironicznie, bo ja nie sądzę, że prezydent nosi to ironicznie. Kiedyś nazwisko w Polsce nazywało się godnością. Nawet teraz nieraz mówimy, jaka jest pani czy pana godność. Jeżeli ktoś przyjmuje to, no to moim zdaniem jednak trochę upuszcza oko do tego prezydenta Trumpa, jakoś mu się podlizuje. Ja nie chcę mieć takiego prezydenta. Ja wolałbym, żeby prezydentem był ktoś taki, kto ma charakter Włodzimierza Czarzastego na przykład, bez względu na jego historię komunistyczną. Kogoś, kto po prostu twardo stoi i broni interesu polskiego i broni naszej godności. Zwłaszcza wtedy, kiedy prezydentem jest ktoś taki jak właśnie Karol Nawrocki, który ciągle o godności i suwerenności mówi, a tu w pewnym sensie mówi tak, no pan prezydent Trump mnie tak nazwał, no to fajnie, ja teraz sam siebie będę tak nazywał. No i chodzi w koszulce i w czapce z napisem na uroki. Możecie powiedzieć, że ja się tutaj czepiam, może to jest w ogóle jakieś inne rozumienie, no właśnie może to odnosi się do tego boksera, do Rockiego Balboa, może ja po prostu się tutaj czepiam. Nawet jeżeli tak nie jest, to takich skojarzeń być nie powinno. Nawet jeżeli tak nie jest, no to chcielibyśmy mieć chyba prezydenta, który w każdej sprawie potrafi się innemu prezydentowi postawić. Na przykład w sprawie polskich żołnierzy i powiedzieć wyraźnie, że oni ginęli w Afganistanie, a nie próbować tłumaczyć, że prezydent Trump ma zawsze rację. No nawet właśnie jak przekręca nazwisko. Nawet jeżeli ta kwestia nie jest istotna. Może ja tutaj przesadzam. To ta kwestia prywatyzacji państwa jest tutaj widoczna. I jej być nie powinno. I tak prezydent się nie powinien zachowywać. I mam nadzieję, że widzicie, w jaki sposób od właśnie konkretu, od niby rzeczy głupich, czapki, koszulki, doszliśmy do tego, że jednak trzeba mieć szacunek dla rzeczy wspólnych i nie wykorzystywać ich, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak ktoś, no nie wiem, robi na przykład kilometrówki, czyli bierze publiczne pieniądze po to, żeby finansować swoje prywatne podróże i zyskiwać na tym właśnie kosztem tego, że ze strony publicznej jest jakieś wsparcie dla jego działania. Tak być po prostu nie powinno i prywatyzacja państwa nie powinna następować. Przejdźmy może do tej drugiej kwestii, jak mówię, bardzo odległej, ale ja tam także widzę te dwa elementy, to znaczy element prywatyzacji państwa i element braku godności. Chodzi mi o ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Krótka historia dla tych z was, którzy nie śledzą sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak wiecie, to jest najpoważniejszy organ demokracji. To jest jedyny podmiot w demokracji, który nie jest wybieralny, a ma takie kompetencje jak wybieralny parlament. Bo jeżeli parlament uchwali ustawę, no to Trybunał może ją uchylić. To jest ogromne uprawnienie. Normalnie takie uprawnienia do stanowienia prawa, do usuwania prawa mają tylko organy, które są demokratyczne. My mamy sąd konstytucyjny, żeby dać przeciwwagę dla parlamentu. Już wam kiedyś o tym mówiłem, że w demokracji jest ukryty pewnego rodzaju taki błąd, jeżeli można tak nazwać. Widać go dokładnie w sytuacji, w której mamy na przykład państwo kanibali. Jeżeli to państwo byłoby demokratyczne, no to bez żadnej kontroli dodatkowej 51% mogłoby przegłosować, żeby zjeść pozostałe 49%. O tym już mówiłem. To jest taki przykład, który obrazuje ten błąd demokracji, czy pewnego rodzaju ryzyko demokracji. I po to jest właśnie sąd konstytucyjny, żeby na to nie pozwolić. To znaczy, że wtedy, kiedy nawet większość coś uchwali, to mamy podmiot, który sprawdza, czy to nie narusza praw mniejszości i może powiedzieć nie, może powiedzieć weto i może uchylić taką ustawę. Dlatego, że jeżeli ktoś przejmuje kontrolę polityczną nad Trybunałem Konstytucyjnym, a tak w Polsce się zdarzyło za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości i to ciągle ma miejsce, dlatego że kadencja sędziów w Trybunale Konstytucyjnym jest bardzo długa, 9-letnia, no to wtedy właściwie kończy się ta kontrola i wtedy można przegłosować coś, co jest niekonstytucyjne i coś, co atakuje obywateli. Dlaczego ta, jeżeli mogę tak powiedzieć, okupacja polityczna trwa? No bo prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest Bogdan Święczkowski, który jest byłym prokuratorem krajowym i przyjacielem Zbigniewa Ziobry. Tam w tym organie zasiadają na przykład Stanisław Piotrowicz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze niedawno Krystyna Pawłowicz była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. A więc kontrola polityczna całkowita. Właściwie ten organ już prawie nie orzeka. 80-90% spadła liczba spraw w tym organie. No i wreszcie doszło do sytuacji, w której obecna większość zdecydowała się obstawić ten Trybunał swoimi kandydatami, dlatego że tam jest 6 wakatów. Trzeba jasno powiedzieć, że to źle, że dopiero teraz, a nie wcześniej. Natomiast w żaden sposób to nie uzasadnia tego, o czym zaraz powiem. Większość obecna ma większość i ma prawo obsadzić 6 miejsc. To jest kadencja tego parlamentu i ten parlament ma to zrobić. No ale komuś się to nie podoba. Nie podoba się to posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają oczywiście czego się obawiać. Ich ludzie mają się czego obawiać. Jeżeli obecna koalicja powoła 6 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a za moment jeszcze 7, 8 i 9, dlatego że akurat kończą się kadencje tych sędziów wcześniej powołanych przez PiS, to na początku następnego roku uzyska większość w Trybunale Konstytucyjnym. I to jest śmiertelne, można powiedzieć, zagrożenie, na przykład dla Bogdana Święczkowskiego. Ten człowiek ma zarzuty karne za to, co robił w związku z Pegasusem. Te zarzuty zostały ogłoszone i prokuratora wystąpiła o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu, ale jego koledzy z Trybunału go ochronili, nie uchylili mu tego immunitetu, w związku z tym nie można było go ścigać. Jeżeli ci koledzy odejdą z Trybunału i przyjdą nowi, którzy nie będą już tak łaskawi, bo naprawdę te zarzuty są poważne, no to wtedy Święczkowski będzie osądzony. Więc jednym z powodów, dla których posłowie PiS nie chcą, ażeby nowi sędziowie trafili do Trybunału, jest to, że chcą chronić Święczkowskiego. Druga, poważniejsza może, moim zdaniem nawet sprawa, może zdarzyć się tak, że nowy Trybunał przyjrzy się podstawom, które doprowadziły do funkcjonowania na przykład Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która orzeka o ważności wyborów. I jedną z rzeczy, której oni się boją, ci posłowie PiS-u, jest także to, że gdyby podważono przepisy, na podstawie których Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekała o ważności wyboru prezydenta Nawrockiego, to być może można by było powtórzyć to postępowanie. To jest oczywiście groźne. Nie chcę sugerować, że to nawet jest dobry pomysł, bo to byłoby bardzo mocne zdestabilizowanie państwa. Natomiast takie ryzyko istnieje. No więc ci posłowie uznali, że trzeba coś zrobić, żeby ta nowa koalicja nie mogła, obecna koalicja nie mogła tych sędziów mianować. No i złożyli wniosek, który jest absolutnie kuriozalny. To jest wniosek, w którym posłowie PiS-u uznają za niekonstytucyjną ustawę, którą sami uchwalili. Mówią, nie wchodząc w szczegóły, bo to są naprawdę bardzo prawnicze i techniczne kwestie, że wybieranie na podstawie regulaminu Sejmu, a tak jest od dziesięcioleci, wybieranie na podstawie uchwał, proponowanie kandydatów na podstawie regulaminu Sejmu, a tak jest od dziesięcioleci, jest absolutnie niekonstytucyjne. Wiecie, wszyscy, którzy obecnie są w Trybunale Konstytucyjnym, w tym Święczkowski, w tym Piotrowicz, zostali tak właśnie wybrani. Więc tak naprawdę, no to jest strzał w kolano. Ci ludzie, no ktoś mógł powiedzieć, oszaleli. No uchwalili najpierw ustawę kilka lat temu, na tej podstawie wybrano tych ludzi, a teraz mówią, nie, to wszystko niekonstytucyjne, jeżeli będzie prowadziło do wyboru takich ludzi, których my nie chcemy. No jest to jakaś po prostu hipokryzja, która sięga Himalajów. Argument jest jeszcze jeden tam zupełnie kuriozalny, mianowicie ci ludzie mówią, że niekonstytucyjne jest to, kiedy zostaje odrzucony kandydat zgłoszony przez największy klub parlamentarny. Jak się pewnie domyślacie, tym największym klubem parlamentarnym jest klub PiS-u. Absurd tej argumentacji polega na tym, że nawet jak się jest największym klubem, można nie mieć większości. Tak akurat jest z PiS-em. On ma najwięcej posłów, ale z nikim nie mógł utworzyć koalicji i nie rządzi. Nie ma większości w parlamencie, nie ma większości w Sejmie. W związku z tym nie może na przykład uchwalać ustaw i nie może powoływać sędziów, bo to większość powołuje. Konstytucja mówi, że Sejm powołuje sędziów, a nie największy klub. Więc w pewnym sensie ci ludzie mówią, my mamy prawo powoływać, nawet jeżeli jesteśmy mniejszością. Jeżeli nasi kandydaci, na przykład Marek Ast, następny poseł PiS-u, który ma udawać niezależnego sędziego, nie został wybrany, to jest ohoho niekonstytucyjne. Wiecie, za moment, no nie wiem, to chyba doprowadzi ta argumentacja do tego, że jeżeli mniejszość w parlamencie, czyli PiS, zaproponuje ustawę, a większość nie uchwali, no to ten PiS, ta mniejszość pójdzie do Trybunału, żeby stwierdzić, że nieuchwalanie wniosków mniejszości, nieuchwalanie ustaw mniejszości jest niekonstytucyjne. Czyli w pewnym sensie, gdyby stosować tę argumentację, że trzeba uwzględniać wszystkie propozycje mniejszości, no niekonstytucyjna będzie demokracja, bo ona jest oparta na większości. No jest to absurdalne, ale czegoż się nie robi, żeby chronić kolegów? To jest niestety znowu ta sytuacja z prywatyzacją państwa. Wiecie, ja już o tym mówiłem w innym miejscu, że w pewnym sensie ten Trybunał i inne organy dla Prawa i Sprawiedliwości stały się czymś w rodzaju takiej złotej rybki, do której można przyjść i wypowiedzieć życzenie i ona to życzenie spełnia. Albo takim lustereczkiem, prawda? Przychodzi się i się mówi, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najbardziej konstytucyjny na świecie. No i Trybunał mówi, ty, drogi PiS-ie, jesteś najbardziej konstytucyjny, a wszyscy inni są niekonstytucyjni. No możecie pomyśleć, że znowu sobie żartuję, ale tak naprawdę nie jest mi do żartów. Już ponieważ jestem w tej całej sprawie i tego Trybunału i wszystkich tych organów naprawdę już od roku 2015, czyli już ponad 10 lat, ja już wiem, że po prostu nic z tego nie będzie. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy ci sędziowie zostaną wybrani, czy nie, bo jeżeli ten wniosek nie zostanie uwzględniony, a pewnie będzie, to znajdzie się jakiś inny powód, prezydent odmówi, to jest jeszcze jedna sprawa, to wszystko jest oczywiście zrobione po to, żeby dać prezydentowi Nawrockiemu pretekst do tego, żeby odmówił mianowania tych sędziów, no bo kolega Ziobry, Bogdan Święczkowski, powie, że jest niekonstytucyjne wybieranie takich sędziów, no więc prezydent Nawrocki się oburzy i powie, no ja nie mogę zaprzysiąc oczywiście niekonstytucyjnych sędziów. No i to doprowadzi do sytuacji, w której, i to znowu kuriozum, wnioskodawcy składają wniosek, bo mówią, Trybunał nie działa i w ogóle to, co robi koalicja, że opóźnia wybór, paraliżuje Trybunał. I w efekcie tego wniosku sparaliżuje ten Trybunał na wieki wieków, no bo dopóki nie powstaną nowe przepisy w formie ustawy, którą zaakceptuje prezydent Nawrocki, no to nie będzie można wybrać sędziów. Więc oni myślą tak, po to, żeby usprawnić Trybunał, trzeba opustoszyć Trybunał, no bo chodzi o to, żeby tam byli tylko nasi sędziowie, nawet jak już tylko ich 3 zostanie z 15, no to zawsze będzie lepiej, niż gdyby mieli być tam sędziowie wybrani przez partię Donalda Tuska. No i będzie tak to trwało, aż PiS, jak wie, że znowu wygra wybory, będzie rzeczywiście większością, no i wtedy uchwali ustawę i sam wybierze sędziów i znowu będzie miał większość w Trybunale Konstytucyjnym. Więc znowu hipokryzja, oskarżanie drugiej strony, że chce wybrać zbyt dużo sędziów, że czekała specjalnie, żeby mieć dużo miejsc. Bez względu na to, czy by czekała, czy nie, miałaby dokładnie tylu samu sędziów, dlatego że te wszystkie miejsca się opustoszały w trakcie tej kadencji. Wszystko to po to, żeby odczekać, aż skończy się kadencja Sejmu i samemu powołać sobie swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Ta sytuacja z tym złotą rybką i z tym lustereczkiem i z tym wszystkim, wiecie, to znowu jest prywatyzacja państwa. To jest chęć pokazania, my będziemy kontrolować, my będziemy mieli na wszystko wpływ i zablokujemy wszystkimi absolutnie środkami, zupełnie niegodnymi prawników. To jest znowu ta niegodność, o której, czy brak godności, o której powiedziałem. Wiecie, na studiach prawniczych student pierwszego roku prawa by umarł ze śmiechu, gdyby zobaczył te argumenty, a tej poważni ludzie, wydawałoby się, stoją i mówią, tak, uchwaliliśmy ustawę, stosowaliśmy ją, teraz uważamy, że jest niekonstytucyjna, dlatego że mają z niej skorzystać nasi przeciwnicy. Rozumiemy, że jest demokracja i że w demokracji jest większość, ale uważamy, że to mniejszość powinna decydować o wyborze sędziów, bo my jesteśmy mniejszością i my mamy zawsze rację i nasz poseł powinien zostać sędzią i tak będzie najlepiej. I wreszcie chcemy naprawić Trybunał, psując Trybunał i dopiero kiedy my będziemy przy władzy, to go naprawimy. Tak mniej więcej w skrócie ten wniosek wygląda. Więc znowu prywatyzacja państwa i znowu brak godności, o której zaraz powiem, bo w Sanatorium Chorych Myśli chciałbym zwrócić wam uwagę na jeszcze jeden szczegół dotyczący konkretnych ludzi, konkretnych stanowisk w tej sprawie, dlatego że pewne rzeczy uważam trzeba wytykać palcami. Tyle więc w wideofelietonie i zapraszam do sanatorium.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli chciałbym wam powiedzieć o idei chorej, o idei, którą nazywa się instrumentalizacją prawa. Wiecie, prawo jest instrumentem i tego w ogóle nikt nie kwestionuje. Jest instrumentem do osiągania jakichś celów. No, na przykład prawo podatkowe jest instrumentem do tego, żeby państwo miało pieniądze na usługi publiczne, na świadczenia socjalne. Prawo o ruchu drogowym jest instrumentem zabezpieczania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prawo budowlane jest po to, żeby domy się nie zawalały i żeby jako tako nasz ład budowlany wyglądał. Więc prawo ma oczywiście konkretne cele, które realizuje, ale czasami prawo jest instrumentalizowane. Prawnicy rozróżniają instrumentalność prawa, czyli bycie narzędziem, i instrumentalizację prawa, czyli wykorzystywanie prawa do celów, do których jako narzędzie nie zostało stworzone. To jest tak jak z nożem kuchennym do krojenia chleba. Jego funkcją, jego celem, dla którego został stworzony, jest krojenie chleba, no ale ktoś może wziąć ten nóż i wbić innemu w serce. I to będzie instrumentalizacja noża, czyli nóż kuchenny, który ma służyć do krojenia chleba, zostanie użyty do innego celu. Ja już kiedyś o tym wam chyba opowiadałem, wybaczcie, ale to jest historia, która znowu jest konkretna, więc zawsze powoduje, że lepiej się ilustruje te abstrakcyjne idee. Takim najstarszym przykładem instrumentalizacji, który znamy, jednym z najstarszych, jest historia Dawida i Batrzeby ze Starego Testamentu. Dawid, król Izraela, zobaczył Batrzebę kąpiącą się na tarasie, zakochał się, ale ona miała męża. Mimo to doszło między nimi do zbliżenia, Batrzeba była w ciąży, no i król miał problem, no bo jej mąż Batrzeby był na wojnie, którą akurat toczył Dawid. Ten człowiek walczył o dobro i o bezpieczeństwo ojczyzny, no a tu jego król wyciął mu taki numer. No w związku z tym, nie wchodząc w szczegóły, najpierw król chciał tego męża ściągnąć z frontu, żeby doszło do zbliżenia pomiędzy nim a Batrzebą, żeby on myślał, że jest ojcem, ale ponieważ to się nie udało z wielu powodów, to wtedy właśnie Dawid sięgnął po pierwszy przykład instrumentalizacji prawa. Mianowicie wydał rozkaz, zapisał go w liście, zamknął w kopercie, dał temu żołnierzowi, generałowi i wysłał go do jego dowódcy. Ten dowódca odtworzył ten list i tam stało mianowicie to, że ma tego właśnie żołnierza postawić na najtrudniejszym odcinku walk tak, żeby zginął. No i tak się też stało. Ten człowiek został tam wysłany, tam zginął. No i wtedy już droga Dawida do Batrzeby była otwarta. Natomiast Stary Testament mówi, że Jahwe odwrócił swój wzrok od Dawida, a więc potępił tę sytuację. Czym była ta sytuacja? No przecież Dawid był królem, był dowódcą, mógł wydać rozkaz i mógł ten rozkaz wysłać, no i tak właśnie zrobił. Ale nie po to ma król władzę i nie po to ma możliwość wydawania rozkazów, żeby wysyłać na pewną śmierć swoich żołnierzy. Nie po to ma władzę, ażeby męża kobiety, w której się zakochał, uśmiercić po to, żeby miał do niej dostęp. Więc tutaj było właśnie to, co nazywamy instrumentalizacją. Rozkaz, który ma być wykonywany dla dobra ojczyzny, został wykonany dla prywatnego interesu, więc znowu prywatyzacja państwa, o której mówiliśmy wcześniej i było to oczywiście niegodne. Wiecie, ta instrumentalizacja jest strasznie groźna, dlatego że ona niszczy prawo. Jeżeli jedna strona, to dla radykalnego centrum jest szczególnie istotne, jeżeli jedna strona, na przykład lewicowa, postępowa, prawo wykorzystuje dla swoich celów, to druga chce to zrobić jeszcze bardziej. I tak nakręca się spirala, która niszczy autorytet prawa, bo potem już nikt go nie szanuje. I wiecie, dla mnie to jest szczególnie bolesne, bo jeżeli jeszcze byśmy widzieli ludzi nieznających się na prawie, którzy prawo instrumentalizują, to może jeszcze moglibyśmy to przeżyć. Ale akurat w Polsce jest tak, że prawo instrumentalizują ludzie, którzy się na nim znają. Może to w ogóle jest cecha instrumentalizacji, że żeby wykorzystywać do innych celów, to właśnie trzeba się znać. Chodzi mi o dwóch ludzi, dwóch profesorów prawa. Obaj pracują na moim wydziale, czyli chodzi mi o Marcina Warchoła i Kamila Zaradkiewicza, którzy moim zdaniem istotnie pokazują swoją wizję prawa i instrumentalizacji prawa w przypadku tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówiliśmy wcześniej. Marcin Warchoł był wiceministrem sprawiedliwości, więc znowu współpracownik Ziobry. On jest współautorem tego wniosku, więc on tak naprawdę bez mrugnięcia okiem mówi: tak, najpierw głosowałem nad ustawą, a teraz uważam, że ona jest niekonstytucyjna, bo kiedy ja z niej korzystałem, to było wszystko w porządku, a teraz kiedy ma skorzystać z niej mój przeciwnik polityczny, no to już jest źle i dlatego chcę ją zakwestionować. Bez mrugnięcia okiem ten człowiek instrumentalizuje prawo dla swojego celu, żeby chronić swojego kolegę Bogdana Święczkowskiego przed nowymi sędziami w Trybunale Konstytucyjnym, a więc realizuje absolutnie bezczelnie ideę, która jest chora i która niszczy państwo, dlatego że nikt się nie zastanawia, po co jest Trybunał, po co są sędziowie, po co ma być ten organ. Jest ważny tylko prywatny polityczny interes, żeby naszym nie stało się źle, a żeby źle stało się tym przeciwnikom. Kamil Zaradkiewicz, o którym mówiłem wielokrotnie, jest jeszcze chyba gorszym przypadkiem. Wiecie, to jest sędzia, on się uważa za sędziego, jest neosędzią i on na swojej platformie, na swoim koncie, na platformie X, do tego wniosku, który został opublikowany na stronie Trybunału Konstytucyjnego, dał taki napis: hat-trick i pozamiatane. Bo tam są trzy zarzuty niekonstytucyjności. Hat-trick i pozamiatane. Czy on już wie, jakie będzie rozstrzygnięcie? Jeszcze skład nie jest wyznaczony. Jeszcze nie ma w ogóle zaplanowanej rozprawy. A on już wie, że jest pozamiatane? Wiecie, on broni jak lew tego rozstrzygnięcia, tłumacząc wszystkim, że ono nie jest takie głupie, jakie jest. No to jest oczywiście żałosne, bo ono jest głupie. Ono jest kuriozalne, jak powiedziałem na początku. Jest oczywiste dla każdego, nawet dla studenta pierwszego roku prawa, że to jest po prostu wstyd składać taki wniosek i w pewnym sensie tak okłamywać społeczeństwo, no bo najpierw się nie widziało niekonstytucyjności, a teraz się ją widzi. Niby się wierzy w demokrację, ale promuje się wybór przez mniejszość. Niby się chce naprawić Trybunał, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby on pozostał taki, jaki jest, byle nasz, mówię tutaj byle pisowski. Więc tak jak powiedziałem, zachowanie tych dwóch panów jest moim zdaniem ewidentnie dowodem na to, że instrumentalizacja prawa jest chorobą, która nas trawi, że prywatyzacja państwa, która przez tą instrumentalizację się dokonuje, to jest to, co ciągle nam dolega i że jest to naruszenie jakiejkolwiek godności, bo to jest niegodne prawnika, żeby takie rzeczy robić. To po prostu zabija prawo. Jest oczywiste, że już nikt w to prawo nie będzie wierzył, jeżeli ono stanie się po prostu tylko kijem, że jedni biją drugich, a potem ci drudzy biją tych pierwszych. Już nikt nie wie, po co jest Trybunał, po co jest demokracja. Wszyscy zastanawiają się tylko nad tym, czy ich polityk, czy to Jarosław Kaczyński, czy to Donald Tusk będzie miał lepiej dzięki prawu. Państwo nie może istnieć, jeżeli nie ma reguł, które szanują wszyscy. Przypominam jeszcze raz, chyba już jest oczywiste, że praworządność, rządy prawa zostały wymyślone po to, żeby nie było rządów ludzi, a więc ich kaprysów, ich wymysłów, ich szaleństwa nieraz, ich złośliwości. Żeby były reguły ponadludzkie, które wszyscy ustaliliśmy, żeby były reguły gry, żeby nie można było ich zmieniać w trakcie i żeby nie można było ich wykorzystywać dla swoich celów. Jeżeli ktoś je niszczy, to niszczy państwo, niszczy demokrację, no i wtedy już nic nie ma sensu. Jesteśmy skazani na wolę większości i pozostaje nam tylko się modlić, żeby to nie byli ci kanibale, którzy przegłosują, że trzeba nas zjeść. Strzeżcie się instrumentalizacji prawa. Prawo jest instrumentem, ale dla celów, dla których historycznie dobrze moralnie było stosowane. Jeżeli ktoś nagle wykorzystuje prawo dla swoich niecnych, prywatnych celów, to to jest dokładnie tak, jakby wziął nóż kuchenny, który powinien służyć dla dobra, dla krojenia chleba, dla dzielenia się tym chlebem, a służy do tego, żeby komuś poderżnąć gardło.
Prawem i rozumem.
Proszę Państwa, za nami kolejny odcinek Prawem i Rozumem, czyli głosu Radykalnego Centrum w Waszym domu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję patronom, którzy na stronie Patronite wspierają tę ideę. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał dla Was nowe informacje o rozwoju Radykalnego Centrum. Nazwiska, pseudonimy, e-maile wspierających osób, jeżeli wybrały one akurat e-mail jako identyfikację, są w komentarzu do tego filmu. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć promocję, produkcję i rozprzestrzenianie tego programu, zachęcam, żeby wejść na stronę Patronite i to zrobić. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam już na 44, imię jego 44, odcinek Prawem i Rozumem. Tam się pewnie będzie działo. Do zobaczenia.